Dzisiaj, mam nadzieję, że skończymy tło, wstęp, tło historyczne. Także za tydzień mnie nie ma, ale za dwa tygodnie już w końcu przejdziemy do Lutra jako takiego. Chociaż niekoniecznie. W zależności od tego, ile będziecie mieli siły dzisiaj strawić. Ale reformacja jest oczywiście zawsze skojarzona z renesansem. Ze względu na to, że było wiele podobieństw między zarówno reformacją, jak i renesansem. Z drugiej strony, tak jak reformacja nie była całkowicie jednolitym ruchem, podobnie i renesans nie był całkowicie jednolitym ruchem. W renesansie ścierały się przeciwieństwa. Mimo wszystko spróbujemy wskazać na pewne wspólne cechy renesansu, ze względu na to, że jedną z głównych postaci renesansu był niejaki Erasmus z Rotterdamu, a z kolei bez Erasma być może nie byłoby Lutra. Nie? Rok 1453. Tę datę słyszeliście już wielokrotnie. Jak pojedziecie kiedyś do Istanbulu, kupicie sobie tam t-shirt z datą 1453. I jak będziecie ją nosić tam na miejscu, wszyscy będą was pozdrawiać, uśmiechać się do was. A jeśli pojedziecie z tym t-shirtem na przykład do Aten, to was zaciukają. Ze względu na to, że 1453 to rok, w którym upadł Konstantynopol. Po upadku Konstantynopola pewien pan, który się nazywał Janusz Scholaris, uciekł stamtąd ze względu na to, że był greckim, prawosławnym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, naukowcem. Możemy go tak nazwać. Gdzieś tam przez Kretę uciekł do Włoch, czy też raczej do Italii. Włoch wtedy jeszcze nie było. I zaczął pracować dla pana, który się nazywał Wawrzyniec Wspaniały, czyli Lorenzo de Medici. O Medicich pewnie słyszeliście, nie? To była rodzina, która trzęsła Florencją i Republiką Florencką. O Florencji. Florencja to jest takie miasto, w którym w tamtych czasach się mnóstwo rzeczy działo. Nie? Jeśli pojedziecie następnym razem do Włoch, to zamiast do Wenecji, żeby sobie tam na gondolach tam poskakać, jedźcie do Florencji. To jest po Rzymie na pewno najważniejsze miasto włoskie. Najwięcej spuścizny i tak dalej, i tak dalej. I teraz ten pan Scholaris udawał się wielokrotnie właśnie na wschód. Po księgi, po starożytne księgi, księgi napisane w Grece, księgi, do których na zachodzie nie miano dostępu, choćby z tego powodu, że słuchajcie, najstarszy uniwersytet świata, Bolonia. Ale nawet w Bolonii zaczęto uczyć Greki dopiero w roku 1424. Nawet tak wielki i umiłowany przez nas święty Augustyn z Greki dostałby co najwyżej ocenę dostateczną. To jest trójka czy dwójka? A dwójka to jest niedostateczna? Dopuszczalna, właśnie. Dopuszczająca. Dopuszczającą. Nie, Zachód to była łacina. A to oznaczało, że stracili chłopaki kontakt z tekstami greckimi. A to między innymi oznaczało, że na zachodzie Europy, wkluczając nas niestety, praktycznie nikt nie czytał Nowego Testamentu w Grecji. Bo nie umieli, ale też nie widzieli za bardzo potrzeby. To znaczy, że do wielu źródeł wczesnochrześcijańskich po prostu nie mieli dostępu, a nawet jeśli mieli, to były to tłumaczone na łacinę wypisy. Nie? I o ile, żeby zaliczyć jakiś tam podrzędny przedmiot na studiach, książka z takimi wypisami jest przydatna, o tyle, żeby się wgryźć w temat. No na niewiele się ona zdaje, nie? To jest tylko zaledwie wprowadzenie takie ogólne do zagadnienia. To, ten wątek się pojawi później w związku z Erasmem z Rotterdamu, bo Erasmus z Rotterdamu mówi, chłopaki, no wyście się naczytali wszystkiego, co można się naczytać, wymądrzacie się na temat Pana Boga, mówi o teologach. A kto z was tak naprawdę kiedyś przeczytał całą Ewangelię, nie? To był jeden z tych problemów. Jak czytali, to czytali właśnie wypisy, fragmenty przeznaczone na czytania na daną niedzielę czy na dany dzień, ale tak naprawdę nawet ci, którzy... Nie było czegoś takiego jak studia nowotestamentowe w tamtych czasach. Ludzie rzeczywiście badaliby Grekę, język oryginalny, wgryzali się w ten tekst. To było dla nich niepotrzebne. Nie? W każdym razie, Scholaris przywozi z tej wyprawy, to była jego już druga wyprawa i to był rok, w którym Kolumb odkrył Amerykę, czyli Indie, jak się upierał do końca życia. Przywiózł 200 ksiąg. Nie? Większość niestety z tych starych ksiąg przepadło, chociaż nie wszystkie, ale właśnie Włosi ze względu na to, że oni mieli najbliższe kontakty z Konstantynopolem, Wenecjanie, Genueńczycy non-stop handlowali z Konstantynopolem, pływali gdzieś tam na wschód. Ich to najwcześniej zainteresowało. I pojawiło się właśnie, zrodził się właśnie renesans. Renesans zrodził się między innymi z tego zainteresowania tym światem, który był kiedyś, stanowił kiedyś część chrześcijańskiego świata, ale który ze względu na różnice teologiczne, a tak naprawdę różnice między biskupem Rzymu, biskupem Konstantynopola, te związki się rozluźniały coraz bardziej. Dopiero musiał Konstantynopol upaść, żeby niektórzy ludzie we Włoszech stwierdzili, może jednak warto znaleźć i zabezpieczyć część tej wschodnio-chrześcijańskiej spuścizny. Z drugiej strony to właśnie napływ tych Greków uciekających od Turków do Włoch, bo tam przede wszystkim uciekali, sprawił, że w ogóle można było otworzyć coś takiego jak wydział, czy też kursy Greki starożytnej czy klasycznej, najpierw na Uniwersytecie w Bolonii, a później na innych uniwersytetach. Nie? To było coś nowego. I znów, to zainteresowanie nowymi rzeczami wzięło się po części z tego, o czym mówiłem wcześniej, nie? Przebudzenie jakiejś tam świadomości narodowej, przede wszystkim czarna śmierć, zamęt, kryzys, nie? Kryzys zazwyczaj zachęca ludzi albo zmusza ludzi do szukania nowych dróg, nowych sposobów. Stare się nie sprawdziły, dlatego przyszedł kryzys. Musimy wymyślić nowy sposób na życie. I właśnie Greka, literatura grecka, oczywiście nie tylko Nowy Testament i Pisma Ojców Kościoła, którzy pisali po grecku, ale także wszelkie inne źródła, które teraz mogli czytać w języku oryginalnym. Jedną z rzeczy jednak, które przyjęli większość ludzi, których moglibyśmy nazwać ludźmi renesansu, to był nie tylko wzrastająca świadomość tożsamości narodowej, ale też wzrastająca świadomość samotożsamości. Nie? Ja nie jestem już więcej częścią większego kolektywu, ale jestem mną, kimś wyjątkowym. Mówiłem o tym przy okazji Kolumba. Nie? Kolumb był tym, który jako jeden z pierwszych ludzi zaczął się sprzedawać. Ponieważ musiał sprzedać najpierw siebie, żeby później sprzedać swój pomysł wyprawy przez Atlantyk. W związku z tym zainwestował w co? W to, w co inwestuje prezydent Francji. Nie? Kosmetyki, manikurzystkę, nie? Porządne ciuchy i rzeczywiście to zadziałało. Macron jest niczym innym, jak właśnie dzieckiem renesansu w tym sensie. Nie, bo ludzie renesansu musieli być tymi, którzy chcieli za wszelką cenę sprawić wrażenie, nie? Ale też wyróżnić się z tłumu. Ale słuchajcie, to w pewnym sensie miało, oczywiście przybierało ekstremalny wyraz, ale z drugiej strony niektórzy argumentowali za tym z pisma, teologicznie. Niejaki Marsilio Ficino, założyciel i dyrektor Akademii Florenckiej, znów nie jesteśmy we Florencji, mówi o tym, albo wy mi powiedzcie, co jest świątynią Ducha Świętego? Ja czy my? Słuchajcie, w średniowieczu odpowiedź była tylko i wyłącznie jedna. My, jako Kościół. Kościół jest świątynią Ducha Świętego. Nie? Dzisiaj, jak zapytacie się ludzi, większość odpowie, zwłaszcza tak zwanych ewangelikalnych chrześcijan, ja, nie? Kościół? Kościół to jest kler, którego trzeba się pozbyć, nie utopić w studni. Ja, nie? I słuchajcie, ja to jest najczęściej w związku z tym powtarzane słowo obecnie, wśród tych, którzy uważają się za najlepszych z najlepszych. Ale to się wzięło od Marsilio Ficino. Nie wiem, czy są świadomi ludzie, którzy mówią ja, że tak naprawdę poszli za rzymskim katolikiem. naśladują rzymskiego katolika. Jednostkowa dusza dla niego była właśnie świątynią ducha. Słuchajcie, obie odpowiedzi są słuszne, nie? I ja, i my. Pamiętając o tym, że ja nie może istnieć bez my, podobnie jak my, nie jest wiele warte bez ja, nie? My to wiemy. Ale między innymi wiemy to dzięki takim ludziom jak Marsilio Ficino. Słuchajcie, to się zaczęło jeszcze przed Lutrem, nie? Luter był w pewnym sensie kimś takim, który zauważył w sobie swoje ja i zadał pytanie o moje zbawienie, nie, oczywiście nie odrzucając stwierdzenie, że tak, my, ale do Lutra dojdziemy kiedyś jeszcze. Piccolo de Mirandola, wszyscy słyszeli o Piccolo de Mirandola, jest taki napój gazowany, napisał książkę Mowy o godności człowieka i mówi: na scenie świata to właśnie człowiek jest najbardziej godny podziwu. Zgodzilibyście się z tą tezą? Na scenie świata to człowiek jest istotą najbardziej godną podziwu. Nie bójcie się, do piekła was nie poślę. Piccolo de Mirandola mówił o stworzonym porządku. No tak, oczywiście. Psalm 8, zgadza się? Mówi o tym. Ale słuchajcie, takie stwierdzenia były też traktowane z daleko idącą podejrzliwością przez konserwatystów. No jak? Zwłaszcza, że Piccolo de Mirandola powoływał się na Abdallaha Saracena. To od muzułmanów, a konkretnie od Arabów, nauczyliśmy się tego. A raczej to oni przypomnieli nam to, o czym mówi Psalm 8. Koszmar, koszmar. Ale słuchajcie, to wskazuje na to, jak bardzo niestety, jak wiele Kościół zapomniał. Ten zachodni, ten najlepszy póki co. Z drugiej strony, nie wiem, czy zauważyliście i skojarzyliście właśnie ten to, że ja również, nie tylko i wyłącznie, ale również ja jestem świątynią ducha. To, że człowiek jest najbardziej godną istotą spośród wszystkich stworzeń, wyższym nawet od aniołów. Nie? Na krótko uczyniłeś się niższym, ale później autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia, że teraz jesteśmy ponad aniołami. To oni musieli nam o tym wszystkim przypomnieć. Nie? To wskazuje nasz stan Kościoła. Ale z drugiej strony mamy takich, powiedzmy, indywidualistów. Oczywiście indywidualizm, jeśli doprowadzimy go do ekstremum, jest czymś złym, głupim i w ogóle powinniśmy o tym zapomnieć. Ale z drugiej strony pamiętajmy cały czas o inkwizycji hiszpańskiej, instytucji państwowej, wspierającej się oczywiście autorytetem Kościoła, ale państwowej mimo wszystko, która miała doprowadzić do czego? Do tego, żeby wszyscy ludzie jednymi ustami czcili jednego Boga, nie? Czyli do jednolitości, jednorodności czego? Ideologicznej. Nie? O to, żeby wszyscy tymi samymi ustami oddawali cześć temu samemu ideałowi, czy najwyższemu dobru. Już tutaj mamy starcie tych dwóch rzeczy. Z jednej strony, jak to się nazywa? Kolektyw? Nie? Jedność ludzkości jest najważniejsza, więc tych, którzy jej nie chcą, zmusimy ich do tego. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią, ale słuchajcie, ja nie, jestem częścią kolektywu, ale nie tylko jestem częścią kolektywu. Nie, kiedy przychodzą do Boga, przychodzą jako ja, a nie tylko jako my. Oczywiście nie byłoby ja bez my, ale z drugiej strony nie byłoby my bez ja. Że co? Wielu, wielu. Słuchajcie, my wszyscy tak naprawdę jesteśmy socjalistami w głębi duszy, ale to kiedy indziej. Andrzej będzie was szkolił na ten temat. W każdym razie to jest coś ważnego, nie? Ze względu na to, że skrajny kolektywizm, jak i skrajny indywidualizm, jest jedno i drugie jest chrześcijańską herezją, nie? Wynikającą z niezrozumienia nauczania o Trójcy Świętej. O tym, że wierzymy w jednego Boga w trzech osobach. Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch jest Bogiem, ale Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem i tak dalej. O tym kiedyś mówiliśmy, nie będę, że tak powiem, przedłużał tego niepotrzebnie. Ale z drugiej strony renesans to jest niby odrodzenie nauki, zainteresowania światem i tak dalej, ale też kupa jest zabobonów. Ci ludzie byli koszmarnie zabobonni, tak się mówi? Zabobonni? Pamiętacie wiosnę Botticellego, taki słynny obraz? Ja też nie pamiętałem, dopóki nie sprawdziłem. Ale dobra, nie będziemy w to się zagłębiać. Później to sprawdzicie. Są ludzie, którzy twierdzą, że wiele między innymi dzieł sztuki, które powstały w tamtym czasie, zawierają w sobie elementy właśnie astrologiczne, nie? Ponieważ, i znów, to nie wziąłem ze źródeł takich jak Dave Hunt czy coś takiego, ale ludzi, którzy generalnie rzecz biorąc starają się być trochę bardziej obiektywni i solidnie w swoich badaniach. Generalnie rzecz biorąc, wszyscy tam prawie wtedy byli przekonani, że sprawami świata rządzą ruchy gwiazd. To też po części się wiąże ze starożytnymi Grekami, nie? Starożytni Grecy i później ci ludzie w czasach renesansu, pamiętamy, czarna śmierć, nie? Katastrofa. Szukają jakiegoś punktu odniesienia, jakiejś stabilizacji, jakiegoś sposobu na życie. Nie, i to jest to samo pytanie, które się u starożytnych Greków już pojawiło. Słuchajcie, ten świat, w którym żyjemy generalnie jest jaki? Popierniczony, przepraszam za wyrażenie. Nie? To tak jak w Dekameronie czytamy. Nie? No, czarna śmierć dotknęła zarówno tych, którzy starali się żyć w sposób jak najbardziej pobożny, jak i tych, którzy żyli w sposób jak najbardziej hulaszczy. Nie? Gdzie to jest porządek? Gdzie to jest boski porządek? Gdzie to, no, nijak to się nie przekłada na nic. W związku z tym, tak jak starożytni Grecy zaczęli patrzeć na gwiazdy, nie, i mówić, o, tam jest porządek. Tam jest geometryczna doskonałość. I w związku z tym zrodziła się w ten sposób nie tylko astronomia, czy odrodziła, ale także astrologia. To tak, żebyście wiedzieli. Poggio Bracciolini krytykuje życie próżniacze mnichów. Ale o tym już słyszeliśmy. Mówi, że to są obskurni pasożyci, którzy włóczą się po świecie, szukając dla siebie jadła, którzy nie pracują i się nie trudzą, a wszystko czynią pod pozorami religii, innymi zalecając ubóstwo i wzgardę dóbr doczesnych. Nie? Krytyka kościoła, instytucjonalnego kościoła, który jedno mówi, drugie robi. To jest też jeden ze stałych wątków. Wrócimy do tego, jeśli uda nam się dojść do Erasma jeszcze dzisiaj. Ale ten sam Poggio Bracciolini napisał książkę o rozkoszy. W rozprawie tej przedstawił pochwałę nie tylko natury, ale także piękna, a zwłaszcza ludzkiego piękna. I to nie tylko piękna duszy, którym było zainteresowane średniowiecze, ale też piękna ciała. Nie, to dopiero w tamtych czasach pojawiają się obrazy. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Rzymie. Piotr, Sykstyńska i tak dalej, i tak dalej. Tam jest normalnie... Tam są malowidła, z którymi integryści katolicy w Polsce by walczyli, gdyby pojawiły się na billboardach na ulicach. Nie? Na przykład odsłonięty biust kobiecy. Możecie sobie wyobrazić kościół z takimi malowidłami? No, tak jest. To jest kościół w Rzymie, w Watykanie. Ale to jest właśnie renesans, nie? Człowiek jest piękny. I w pewnym sensie, słuchajcie, może nie namalujemy czegoś takiego w naszej kaplicy, ale doprowadzone do ekstremu, to jest złe. Ale z drugiej strony, chłopak, zwróćmy uwagę na coś istotnego. Ze względu na to, że zbawienie to nie jest tylko i wyłącznie zbawienie duszy. To jest także zbawienie ciała. Ciało jest równie istotne jak dusza. W końcu wierzymy nie w nieśmiertelność duszy, ale w co? zmartwychwstanie ciała. Nie, w związku z tym, no nie, ten świat jest dobry, który Pan Bóg stworzył. Z każdego dnia mówił, że jest dobry. Wielokrotnie w Piśmie Świętym czytamy, że ta czy tamta kobieta była piękna. Piękna oznacza po prostu piękna, a nie skromna. Nie? To nie są eufemizmy. Z kolei czytamy o kobietach, które były brzydkie. Na przykład Lea była brzydka, a Rebeka była piękna. Nie? Sara była piękna. Ci ludzie mówią, no nie. I słuchajcie, to jest właśnie to renesansowe zainteresowanie całym człowiekiem, a nie tylko jego duszą. Słuchajcie, wiecie, co się dzieje, jeśli oddzielimy duszę od ciała? Wiecie, jak to się nazywa? Śmierć, nie? Nie, żeby wszystko kiedyś, dawniej, w średniowieczu było złe, ale jest coś dobrego w tym, co chłopaki w czasie renesansu wymyślili. Oczywiście, znów, wszystko możemy doprowadzić do ekstremum i psujemy to, ale dobre pytania zadawali. Chociaż do ekstremum podział braciolini jednak się posunął. Mówił najpierw, po coś zostało wytworzone tak wielkie piękno ciała, tak wielkim kunsztem natury? Czyżby tylko po to, by na starość przekwitły jak winne grono, które pozostaje na winnym szczepie aż do późnej zimy, tracąc soku i urodę? W związku z tym podział mówi, no trzeba korzystać z tego piękna, które jest wokół nas. I to był jego główny argument przeciwko zakonom żeńskim. Bo mówi, no zamykają te kobiety, nie wszystkie może są wśród nich piękne, ale niektóre czasami się zdarzają. Nie, to nie jest tak, że tylko brzydkie idą do zakonu. Idą do zakonu, bo są brzydkie. Nie, mówi, po co je zamykać? To wymyślili jakieś starzy, że tak powiem, impotentni faceci. Pozamykać te wszystkie piękne kobiety w więzieniu. Posunął się jeszcze dalej i mówi, słuchajcie, większy jest pożytek dla rodzaju ludzkiego, znacznie większy pożytek dla rodzaju ludzkiego przynoszą rozpustnice i ulicznice niż dziewice święte i żyjące w czystości. Więc no, można wziąć dobry pomysł, można zadać właściwe pytanie, a można, jak to się mówi, pojechać po bandzie. Wszystko, co istnieje, dąży do rozkoszy, mówi. No nic, tego Pana zostawimy, ale w pewnym sensie także w tamtych czasach znajdujemy korzenie postmodernizmu. Postmodernizmu, który mówi, pewność jest niedostępna dla nas. Nie, nie, to nie jest jedyna rzecz, którą mówi postmodernizm, ale mówi, no ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę, wszyscy mają swoją prawdę, powinniśmy nawzajem szanować swoje prawdy. I tak nikt nie dojdzie nigdy do prawdy absolutnej, bo nawet jeśli istnieje, to jest ona dla nas niedostępna. Tak naprawdę prawda to jest tylko i wyłącznie interpretacja, którą my nakładamy na fakty zaobserwowane. Był Pan, którego można w tym sensie nazwać ojcem tolerancjonizmu i postmodernizmu, który się nazywał Pompacjusz, a dokładnie Petro Pomponacji. Po pierwsze powiedział, że nie należy mieszać praw do rozumu z prawdami wiary. Nie? Po drugie powiedział, że należy dyskutować w taki sposób, żeby nikt nie poczuł się urażony ani zagrożony w swoim myśleniu. Nie? Mówi, że tak naprawdę dyskuta polega na porównywaniu różnych stanowisk. Nie? Mojej prawdy z twoją prawdą. I mówi, że niekoniecznie mamy dążyć do rozstrzygnięć, która prawda jest prawdziwsza. Czasami po prostu no, mamy do czynienia z... Czasami musimy uznać dwie prawdy, które tak naprawdę prowadzą nas w przeciwnych kierunkach. I dlatego mówił to między innymi o dialogu między wiarą i teologią z jednej strony, a nauką i naukowcami z drugiej strony. Nawet jeśli one prowadzą nas w całkowicie innych kierunkach, być może obydwa mówią coś sensownego. Dobra, na to wszystko oczywiście zareagował, znów jesteśmy w Florencji, Pan, o którym wszyscy słyszeliście, Girolamo Savonarola. Ponoć był najbrzydszym człowiekiem, który kiedykolwiek istniał na świecie. wyglądał, miał wyraz, jego twarz miała wyraz drapieżnego ptaka. Jak nasze godło wyglądał mniej więcej. Spał tylko na siennikach, nigdy nie kupił sobie porządnego materacu. Do kobiet z zasady się nie odzywał. Może niekoniecznie dlatego, że uważał je za niegodnych partnerów, ale ogólnie rzecz biorąc, no on był innego zdania. Wszystkie kobiety w zasadzie powinny zostać albo matkami, albo zakonnicami. Nie? Głos miał szorstki, gesty nieskoordynowane, pozbawione wdzięku, podobnie jak ja, ale ćwiczył. Nie? Dla chcącego jednak nic trudnego. I zaczął przyciągać tłumy. Po 10 latach pobytu we Florencji pozwolono mu głosić kazania w katedrze, ponieważ tak wiele osób przyciągał. Czym on przyciągał? No na pewno nie swoim wyglądem. Chociaż z drugiej strony, kiedyś były takie, nie, objazdowe cyrki, gdzie właśnie ludzie przychodzili popatrzeć na dziwadła różnego rodzaju. Przyciągało to, co mówił. A mówił, nie ja do was przemawiam, lecz sam Bóg mówi przez moje usta. Słuchajcie, tak działają sekty, nie? Dokładnie w ten sposób. W czasach zawieruchy, w czasach, kiedy ludzie są pogubieni, jedni patrzą ku gwiazdom, nie po to, żeby polecieć na Alfa Centauri, nie, ale po to, żeby zająć się astrologią, a inni z kolei szukają sobie człowieka, przez którego sam Bóg do nich przemówi. Nie? Ponieważ to daje nam co? Poczucie pewności w tym świecie rozchwianym, połamanym, pogiętym. Zapowiadał sąd Boży, który spadnie zwłaszcza na Florentyńczyków, jeśli się nie nawrócą. I nie powrócą do czego? Do prostoty życia. Słuchajcie, to jest po części częścią naszej reformowanej spuścizny, muszę przyznać, nie? Jesteśmy najlepsi z najlepszych, ale jeszcze niedoskonali. Bardzo często w dyskusjach teologicznych, zwłaszcza w dyskusji na temat pobożności, na temat nabożeństwa i liturgii, postulat prostoty. Nie, tak jakby prostota była najważniejsza. Byli teologowie reformowani, którzy mówili, że najważniejszą cechą Bogu jest co? Prostota i niezłożoność. I z tego można wyprowadzić całą resztę, nie? Może nie do końca. O tym może jeszcze kiedyś będziemy mówić, ale właśnie Savonarola mówił, proste życie. Mają zapomnieć o tych wszystkich starożytnych, greckich, rzymskich autorach, spalić ich książki. I oczywiście czyniono to bardzo chętnie, nie? Palono książki i nie tylko książki. Mają porzucić grzeszne uciechy, typu gra w durnia. Mają porzucić uczty i hulanki. Skoro mi nie będzie już męskich wyjazdów. Mają porzucić zdobne stroje. Nie? Czyli żadne H&M-y, nic podobnego. PepsiCo co najwyżej. Czy jak to się nazywa? Pepko. Mają wyrzucić obrazy i rzeźby. Poszliśmy za Savonarolą. Savonarola nie lubił właśnie tego renesansowych malowideł kościelnych. Mówi, że na nich nawet Matka Boska wygląda jak kto? Nie wiem, jakiego słowa dokładnie użył, ale w znaczeniu jak nierządnica. Zresztą Ignacy Loyola, także jak miał jakieś święte książeczki i tam się pojawiały rysunki czy obrazki Matki Boskiej, to zawsze je przykrywał, bo kusiły go do grzechu. Trzeba raz na zawsze ukrócić prostytucję. Z tym może byśmy się zgodzili. Pytanie jak? Wszyscy sodomici powinni być natychmiast spaleni żywcem. Słuchajcie, naprawdę, ja bym powiedział, to nie protestanci, to nie ewangeliczni chrześcijanie, to nie ci jedyni prawdziwi biblijni chrześcijanie wpadli na te wszystkie pomysły. Podążają za nikim innym, jak za kim? Rzymskimi katolikami sprzed czasów reformacji. I to ci, którzy mówią, och nie, Jezus kocha mnie takiego, jakim jestem i cieszy się każdym moim gestem. Jak i ci, którzy mówią, sodomici na stos. Nic nowego nie wymyśliliście, chłopaki. Dobra. Bóg już wkrótce zabierze nas z tego świata. To jest cecha wspólna. większości sekt, nie? Niedługo. Słuchajcie, nigdy nie było tak źle jak teraz i nikt nie był w związku z tym, nie pełnił takiej ważnej roli w historii jak my. Jesteśmy creme de la creme, czy jak to się mówi, nie? Śmietanką ze śmietanki zebraną. I co? Nam przypadła ta szczególna rola sprowadzić pełnię Królestwa Bożego na ziemię, która będzie oznaczać oczywiście koniec historii. Koniec świata przychodzi, a znakiem nadejścia końca świata będzie śmierć zarówno Lorenzo de Mediciego, jak i papieża, jak i króla Neapolu. Słuchajcie, wszyscy trzej jeden po drugim umarli. Czyż sam Bóg nie przemawiał przez, jak on się nazywał, Girolamo Savonarolę? No, przepowiedział się, wydarzyło. Trzy razy, trzy świadectwa. Nic nie wskazuje na to, że on którykolwiek z nich, z tych morderstw czy śmierci zaaranżował. Nie, nie miał już na to żadnego wpływu. Nie możemy. O, postmodernizm, nie? Nie możemy wykluczyć. To jest możliwe, nie? Spójrzmy w gwiazdy, co nam powiedzą. Florencja potrzebuje nowej konstytucji. Starą tyranią należy zastąpić. Ups. Właśnie tu niestety inwencja Savonaroli się skończyła, bo jak zwykle większość rewolucjonistów w krytyce był niezmierzony, nie było mu równego, ale jak już ktoś zaczął zadawać pytanie, no dobra, a co w zamian? To chłopak powiedział, tu sodomito! Po śmierci właśnie tego de Mediciego Savonarola zintensyfikował jeszcze swoje groźby na mroczne zapowiedzi sądu. Stylizował się tutaj na proroka Izajasza, nie? Już mówiłem, sam Pan Bóg. I zaczął mówić takim izajaszowym także stylem. Zapowiedział jeszcze jedną rzecz, że jakieś tam barbarzyńcy przejdą przez Alpy, czyli albo Frankowie, nie? Albo ci wschodni, albo zachodni Frankowie, czyli albo Niemcy, albo Francuzi. I rzeczywiście przeszli. On tam poprowadził ludzi do boju. Niestety był równie kiepskim politykiem, co dowódcą wojskowym. Ale zapowiedział czwartą też rzecz. Piątą rzecz. A mianowicie konwersję Turków na chrześcijaństwo. Do tej pory na nią czekamy. To był taki naturalny celebryta. Nie? Człowiek pewny siebie, byle mu nie zadawać niewygodnych pytań. Wyróżniał się. Może nie pięknem, i swoim manikurem, jak Kolumb, czy Macron, ale wyróżniał się swoim indywidualnym stylem, nie? Słuchajcie, to jest ciekawe, że ten, który krytykował renesans, był w pewnym sensie człowiekiem renesansu. Jest bardzo wiele paraleli między nim, a na przykład Kolumbem. On siebie sam wykreował. Nie, to nie był średniowieczny mnich, który bał się nawet podpisać jakiegokolwiek swojego dzieła własnym imieniem i nazwiskiem, nie? Dlatego, że to nie przystawało. To nie było jedną z cnót średniowiecznych, nie. On chciał, nie, być zauważony. Nie robił bardzo wiele, nie. Był tak brzydki, że wykorzystał swoją własną brzydotę, żeby zwrócić, przyciągnąć na siebie uwagę. Dobra, Florencja miała stać. Jeszcze co miał? Słuchajcie, najczęściej szajbusy wypływają. Nie, dlatego że człowiek, który nie jest szajbusem, zajmuje się po prostu, tak jak święty Paweł nam przykazał, swoimi sprawami. Nie zawsze, nie tylko i wyłącznie, ale generalnie nie jest człowiekiem, który by biegał od domu do domu i zaglądał ludziom w garnki, nie? I mówiłem, słuchajcie, ta zupa, że tak powiem, jest do D, nie? Dobra, idźmy dalej, bo musimy do Rotterdamu dojść, prędzej czy później. Zorganizował, już mówiłem o tym, milicję dziecięcą, nie? Nazywając ją błogosławionymi bractwami. To byli chłopcy, krótko przestrzeżeni. Słuchajcie, nic nowego, naprawdę nic nowego. Krótko przestrzeżeni chłopcy, młodzi nastoletni chłopcy, a nawet jeszcze młodsi, chodzili od domu do domu, szpiegowali, patrzyli, czy ktoś przypadkiem nie gra w durnia albo w tysiące. Donosili no, oczywiście na pozostałości różnych próżności. I oczywiście donosili na swoich rodziców, nie? Bo to było najprostsze i najłatwiejsze. Pawko Morozów. To nie Stalin, nie Chruszczow. Kto wymyślił Pawko Morozowa? Już nie pamiętam, czy to był Stalin, czy Chruszczow, ale słuchajcie, nic nowego pod słońcem, jak mówi Salomon. I znów, ponieważ Savonarola był o wiele lepszym celebrytą i retorem niż politykiem i dowódcą wojskowym, dlatego w końcu lud Florencji zmęczył się nim, odstąpił od niego. Savonarola został powieszony, następnie jego ciało spalono. Spadły mu słupki, spadło mu poparcie, ludzie odstąpili od niego. Wszyscy tak kończą. Wszyscy tego typu ludzie tak kończą. Nie? I pamiętajcie, kiedy będziemy mówić o Ludwie, niektórzy zestawiają te dwie postacie, ale wydaje mi się, że Luther był jednak poćpinkę inny niż Savonarola. Ale do tego jeszcze dojdziemy. I na koniec, najważniejsze może, a może nie, Erasm z Rotterdamu. Bez Erasma nie byłoby reformacji, a może nie nastąpiłaby ona wtedy i w ten sposób, jak ona się nastąpiła. Ze względu na to, że Erasm był tym, który jako pierwszy na Zachodzie opracował grecki tekst Nowego Testamentu. Wszyscy korzystali z Wulgaty, czyli z łacińskiego tłumaczenia, które stało się w sposób najpierw zwyczajowy, potem tradycyjny, a potem już praktycznie zatwierdzony jedynym tekstem biblijnym. Problem był tylko taki, że no dobra, po pierwsze, że to było tłumaczenie. Po drugie, że jak już ludzie się zainteresowali tym oryginalnym tekstem najpierw Nowego Testamentu, zobaczyli, że to tłumaczenie można poprawić. A po trzecie, że no ile osób wtedy w średniowiecznej Europie znało łacinę, rozumiało łacinę. Nie? Nawet wielu członków kleru nie za bardzo rozumiało łacinę. Więc no, ad fontes, do źródeł, jak mimo, no, pismo jest tym, nie? Wiara bierze się ze słuchania. Więc, no i słuchania czego? No właśnie, pisma, nie? To jest, w każdym razie Erasm powiedział nie. Jeden z punktów krytyki kościoła późno średniowiecznego było to, że no, chłopaki dysputują na temat, na takie kwestie jak czy Chrystus mógł być kobietą? Nie? Innymi słowy, czy druga osoba Trójcy Świętej mogłaby wcielić się w nie mężczyznę, ale kobietę? To jak gender, nie? Studia brzmi. Ale słuchajcie, te diabły na czym? Na główce szpilki. Nie? To jest autentyk. To nie jest wymyślone przez francuskich rewolucjonistów. Słuchajcie, nie tak, że powinniśmy ich całkowicie potępić w czambu za tego typu pytania. Może nie do końca one były niewłaściwe, ale słuchajcie, jeśli tym żyjemy, staramy się rozstrzygnąć tak głębokie kwestie, trudne i w pewnym sensie też marginalne mimo wszystko, a nie za bardzo interesujemy się tekstem samego pisma, no to coś jest nie tak, nie? W naszej metodzie. To właśnie dzięki temu, że Erasm opracował Nowy Testament w języku greckim, Luther wykorzystał go. Wykorzystał go do tego, aby w roku 1521, jak został uwięziony, czy raczej ukrywał się na zamku w Wartburgu, przetłumaczyć Nowy Testament z oryginalnego tekstu, a nie tłumaczyć z tłumaczenia, Nowy Testament najpierw na język właśnie jaki? Niemiecki. Nie? Dlaczego na niemiecki? No po to, żeby Niemcy mogli go zrozumieć. Nie tylko ci, którzy znali łacinę. A to było może 10% społeczeństwa. Albo jeszcze mniej. Erasm z Rotterdamu był bardzo ciekawą postacią. Nie będę o nim wam, że tak powiem, wiele tutaj objaśniał. zwrócił uwagę między innymi na to, że no właśnie, nie? Źródło, pismo. To powinien być punkt wyjścia. Z drugiej strony, no nie możemy tylko i wyłącznie przechodzić czy brać udział w ceremoniach i w rytuałach i myśleć, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, nie? Ze względu na to, że no, wiara miała być tu, w naszych sercach. Nie? Chwilami być może posunął się moim zdaniem za daleko, nie? Ponieważ stwierdził, że wyznaczył kierunek, którym później podąży Immanuel Kant i powie, że tak naprawdę należy odrzucić religię z wszystkimi jej rytuałami, ponieważ religia, prawdziwe chrześcijaństwo polega na czym? Na czym? Na dobrych uczynkach, czyli sprowadził do etyki, nie? Sprowadził do etyki, tak jakby zewnętrzne te rytuały nie były ważne. O tym mówiliśmy i być może jeszcze będziemy kiedyś mówić, ale teraz może obiecałem wam, więc muszę spełnić w ostatnich minutach parę cytatów z Erasma. Pochwała głupoty. Od strony 100 mniej więcej trzeciej to się znajduje. Co do teologów. Mówi, oczywiście wyjaśniają ukryte tajemnice. O niektórych z nich wam już mówiłem. A dodać do tego, że te ich moralne zasady tak sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, że owe rozumowania stoików zwane paradoksami są przy tym jeszcze najprostszym, przy nich jeszcze najprostszym, najcodzienniejszym chłopskim gadaniem. Nie? Czyli co on tutaj mówi? To, czym dywagowali starożytni Grecy przy tych dywagacjach późnośredniowiecznych teologów, to brzmi właśnie jak takie chłopskie gadanie. Dzisiaj byśmy powiedzieli babskie gadanie. Czyli poziom, nie? Im się wydaje, że już są tak się wysublimowali w swoim pojmowaniu teologii, że naprawdę na szczyty się wspięli. Oczywiście teraz mówi to z przekąsem, nie? Dlatego, że mówi o tym, że no, raz, że zajęliście się abstrakcjami, kwestiami marginalnymi, a z drugiej, z których nikt nie jest w stanie podążać za wami, prosty ludek, ale swoim przykładem celnie zachęcacie ludzi do pobożnego życia. Nie? I tak naprawdę to było pytanie, które Erasm zadał. Nie? No dobrze, czym jest pobożne życie? Gdzie jest jego źródło i w czym ma ono się wyrażać? Na przykład to, że mniejszym jest grzechem zamordować 1000 ludzi, niż raz w niedzielę załatać but nędzarza. To jest ujęte w cudzysłów, czyli rzekomo Erasm cytuje. Słuchajcie, Erasm pozostał do końca życia w kościele rzymskokatolickim, nie? Więc on powiedział, to czyni go tym bardziej wiarygodnym krytykiem tego kościoła, nie? Ale dzisiaj jest wielu protestantów, może nie u nas, ale na przykład w Szkocji, mówi, że no jednym z największych grzechów, jaki człowiek może popełnić, to obejrzeć w niedzielę mecz w telewizji Polska. Kto? Czarnogóra, nie? Lepiej zabić 1000 osób, niż w niedzielę oglądać, dzisiaj w niedzielę oglądać w telewizji mecz Polska-Czarnogóra. Tak to by się przełożyło. I to serio ludzie tak twierdzili, nie? No bo przykazanie szabatu. To tak jak faryzeusze, nie? Dziesięcina z kminu kopru i tak dalej. Albo, że lepiej dopuścić do tego, żeby cały świat przepadł z krytesem, aniżeli powiedzieć jedno jedyne, choćby nie wiem jak malusieńkie kłamstewko. Tu trzeba się zastanowić przez chwilę, nie? Ale tu pomocne okaże co? No przychodzą, gestapowcy znów nam pomogą, nie? Przychodzą gestapowcy, pytają się, ukrywasz? I ty powiesz, oczywiście, że ukrywam, nie? A oni mówią, że aha, fajny kawał, nie pójdą w opatrzności Bożej. Albo złapią i zamordują Żydów. Nie? Czyli znów, takie, jak to się mówi, albo jak Jezus mówił, przecedzanie komara, a połykanie czegoś większego. Ale nie wygląda na to, by im wtedy objawiono, że taką samą modlitwą jak Chrystusa samego wielbić należy jego obrazek węglem na ścianie narysowany. Jeśli ma tylko na nim dwa palce w górę podniesione, długie włosy i trzy promienie w glorii nad głową. Nie, tu mówi o czym? Mówi o tym, że no, niektórzy twierdzą, że oddawać cześć, adorować obraz Chrystusa, to jest tak, jak adorować samego Chrystusa. Z drugiej strony byłem kiedyś na nabożeństwie ewangelikalnych chrześcijan, nie protestantów nad protestantami. Wyrzucili z kościoła wszystkie oczywiście te ikony, bo to było na wschodzie, ale z kolei w tle tutaj był taki wielki ekran i w tle non stop były puszczane, nawet w czasie, kiedy ja mówiłem tam kazanie, takie zmieniające się obrazy amerykańskiego Jezusa. Nie wiem, w czym jest, że tak powiem, już chyba wolę ikony niż amerykańskiego Jezusa Hipisa. Dobra, co tam jeszcze? Bywają tacy, którzy uważają, że za pewien rodzaj świętokradztwa, za najwyższą bezbożność, gadanie tak brudną gębą o tajemnicach, które bardziej trzeba uwielbiać niż wyjaśniać. Nie wiem, dlaczego to podkreśliłem. A, tu wiemy. Gdy zajęci są dzień i noc tymi najmilszymi im fraszkami, nie zostaje im nawet chwileczka czasu, aby choć raz zaglądnąć do Ewangelii albo listów Pawła. Nie, czyli znów dywagują na temat teologii, ale nie za bardzo czytają Biblię. Nie? Słuchajcie, ilu jest mądrali, którzy wie wszystko na każdy temat, a którzy nie za bardzo pamiętają, co? Proste podstawowe fakty, nie? Z Pisma Świętego. To jest zawsze test. Jeśli chcecie zobaczyć, czy ktoś jest rzeczywiście, ma zacięcie na Savonarolę, zróbcie mu test. Na przykład tak, nie? Z wiedzy biblijnej. Kiedyś byłem na egzaminie pastorskim. Właśnie widziałem takiego mądrala, nie? Tam usprawiedliwienie jurydyczne i tego typu rzeczy, nie? Terminy, których w ogóle nie jestem w stanie powtórzyć nawet. A ktoś mu zadał pytanie, możesz powiedzieć, co Pan Bóg stworzył w kolejnym dniu stworzenia? No, świat cały stworzył, nie? To była odpowiedź. Uciekajcie przed takimi. Wtedy dopiero oni sami sobie wydają się największymi teologami, kiedy używają języka jak najbardziej barbarzyńskiego i niechlujnego i kiedy tak bełkocą, że zrozumieć ich mógłby chyba tylko sam bełkotacz. I to nazywają subtelnością, czego ogół ludzi nie może zrozumieć. Nie? Czyli znów, jak ktoś czegoś nie rozumie, to znaczy, że ten, który mówi, jest tak mądry. Mądry. Szczytem pobożności jest dla nich przede wszystkim, jeśli nauki tak całkowicie nie powąchali, że nawet czytać nie potrafią. To już o mnichach mówi. Kiedy dalej oślimi głosami ryczą w kościołach swoje psalmy, w należytym choćby rytmie, ale bez żadnego zrozumienia, to uważają, że to dopiero jest największą rozkoszą dla uszu niebian, czyli tych, którzy mieszkają w niebie. A, i mówi o regułach, nie? Bo tam każdy zakon, że tak powiem, miał inną regułę. Mówi, że kłócą się chłopaki o to, kto ma lepszą regułę. W każdym razie mówią, gdzie to jest. Wielka dalej część ich szczęśliwości polega na różnicy nazwań, jakie sobie przybrali, nie? Na różnicy tego, w jakich sudannach chodzą, jakim sznurkiem, w jaki sposób się... Słuchajcie, ludzie mają taki romantyczny obraz kościoła, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, tych historycznych tak zwanych kościołów, że to jest taki monolit, nie? Który Luther próbował tam trochę, że tak powiem, rozbić, ale się nie udało. Nie. No Erasm mówi, słuchajcie, to już wtedy, że tak powiem, chłopaki się kłócili naprawdę o bzdurki. Nie? Z czego, i znów ważniejsze, mówi, dla tych poszczególnych różnych zakonów, które przyjmowały różne reguły, były właśnie różnice. To było najważniejsze dla nich. Żeby, broń Boże, mnie, dominikanina, nie pomylono z kim? Z franciszkaninem, czy z innym, nie? Najważniejsze, żeby się wyróżniać, odróżniać. Znów, jedna rzecz są podziały, nie? Które były dla nich ważniejsze niż jedność. Z drugiej strony, to jest znów to pragnienie, to takie narcystyczne pragnienie, żeby się wyróżnić, nie? W tym sensie byli jak Savonarola, jak dzieci renesansu, nie? Wyróżnić się, nie stopić się z ludem. Czasu już nie mam. Wiele bym mówił o tajemnicach spowiedzi. które oczywiście nie zawsze pozostawały tajemnicami, mówi o tym, że jaki był ich styl mówienia kazań. Najważniejsze to było to, żeby modulacja głosu, czyli najpierw cicho, potem głośno, a druga główna zasada to taka, żeby początek kazania nie miał nic wspólnego z końcem kazania. Mówił, że kobiety niestety lubią takich właśnie klechów. Dlaczego? Właśnie przed księdzem, czy przed mnichem, przed zakonnikiem mogą się co? Wyżalić na kogo? Na swojego chłopa. I niestety, tak jak było, tak jest. To właśnie głównie kobiety wspierają takie typy. Nie będę wskazywał palcem na tego czy innego. Co do papieży, to gdyby oni, którzy są namiestnikami Chrystusa, usiłowali naśladować Jego życie, mianowicie Jego ubóstwo, trudy, naukę, krzyż, pogardę życia, gdyby choć rozważyli wyraz papa, który przecież znaczy ojciec, albo przydomek najświętszy, to czy byłoby na ziemi coś bardziej udręczonego niż właśnie papież? Gdyby papież się autentycznie przejął byciem papieżem, byłby najbardziej udręczonym człowiekiem na świecie. I dzisiaj większość papieży twierdzi, że właśnie są najbardziej udręczonymi, ale w tamtych czasach to byli papieże, którzy normalnie obejrzymy za jakieś 2,5 tygodnia film Luther jeszcze raz, nie? I tam widzimy w którymś momencie papieża, który w pełnej zbroi jak rycerz powraca do Rzymu, do Watykanu. Wielki zwycięstwa z bitwy. Nie? I to był papież. A nie umęczony trudami, nosząc brzemiona całego świata. I któż by wtedy chciał kupować to stanowisko za cały posiadany majątek? Kto kupiwszy je, broniłby go mieczem, trucizną i wszelkim gwałtem? Nie? Czyli innymi słowy, gdyby rzeczywiście ludzie przy papieżu się przejęli byciem papieżem, nikt nie chciałby być papieżem. Nie? Już na pewno nikt nie wydałby złamanego grosza, żeby kogokolwiek przekupić i kupić ten urząd. Dobra, ja wiem, że jest już późno. A poczytajcie sobie w domu. Wiele takich jest naprawdę miłych rzeczy dla protestanckiego ucha.